ciemności do światła. O sprawach ważnych, choć wydają się błahe. Z księdzem Marcinem Wiśniewskim rozmawia Maria Górzyńska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Przy naszym mikrofonie gościmy po raz kolejny księdza Marcina Wiśniewskiego. Dziś zajmiemy się artykułem 3 Katechizmu Kościoła Katolickiego, tej części, która dotyczy modlitwy w życiu chrześcijańskim. Ten artykuł nosi tytuł W czasie Kościoła. Może najpierw powiedzmy, co tak naprawdę oznacza ten czas, o którym ma mówić ten artykuł.
Chodzi o ten moment, odkąd powstał Kościół i to wszystko, czego my doświadczamy, ta kontynuacja tradycji modlitwy Kościoła, która nieustannie od wieków trwa w Kościele. Różne formy modlitwy, które nam towarzyszą, z którymi się spotykamy, które tak naprawdę właśnie zrodziły się w ciągu wieków przez tradycję tych wszystkich praojców naszej wiary, którzy praktykowali właśnie modlitwę.
I w tych pierwszych punktach tego artykułu, ja to przynajmniej tak to odebrałam, mamy opowieść o tym, jak wyglądała modlitwa w pierwszych wiekach, modlitwa chrześcijan w pierwszych wiekach i nawiązanie do tego, jak to teraz wygląda. To znaczy, że jakby niewiele się zmieniło.
Dokładnie w ten sposób to wygląda, ponieważ opieramy się na tradycji Kościoła, tej tradycji pisanej przez duże T, a więc to, co było fundamentem powstania Kościoła, tutaj pierwszy punkt w tej części, nad którą dzisiaj się pochylamy, mówi o zesłaniu Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy to czytamy w Dziejach Apostolskich, że znajdowali się oni wszyscy razem w tym samym miejscu i trwali jednomyślnie na modlitwie, a więc to trwanie wspólnoty uczniów Jezusa na modlitwie, ono było jak gdyby tą okolicznością, w której nastąpiło zesłanie Ducha Świętego. To Duch Święty, który naucza Kościół i przypomina mu wszystko, co powiedział Jezus, będzie również wychowywał Kościół do życia modlitwy, ponieważ życie chrześcijańskie, życie modlitwy chrześcijańskiej, to nie jest jakaś forma technik, zewnętrznych rytów, jakiegoś kultu zewnętrznego, formułek, ale przede wszystkim, tak jak już mówiliśmy wcześniej, to jest coś, co wypływa z Ducha, a więc to Duch Boży modli się w sercu. I ten moment zesłania Ducha Świętego początku Kościoła był z jednej strony właśnie tym czasem oczekiwania, trwania na modlitwie, a z drugiej strony był czasem, kiedy apostołowie zostali w sposób szczególny, na nowo jakby uzdolnieni do tej modlitwy w Duchu Jezusa, którą jest modlitwa całego Kościoła, na którą składają się te specyficzne formy, o których za chwilę myślę, że powiemy.
Tak właśnie, czyli to nie jest tak, że ktoś kiedyś wymyślił sobie w Kościele, że będziemy się modlić tak, tak i tak, ale to Duch Święty doprowadził do tego, że właśnie takie formy przyjęto. Może powiedzmy, jakie to są formy modlitwy w Kościele?
Przede wszystkim, nawiązując do Dziejów Apostolskich, kolejny punkt wspomina o tym, że ci, którzy byli zgromadzeni, należeli do pierwszej wspólnoty jerozolimskiej, trwali w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. I katechizm Kościoła katolickiego zwraca uwagę na typową kolejność dla modlitwy Kościoła. Oparta jest najpierw na wierze apostolskiej. To, co mówiliśmy sobie już wcześniej, że właściwie punktem wyjścia do modlitwy jest wiara, jest uświadomienie sobie, przed kim ja staję, do kogo ja się zwracam. A więc tu jak gdyby jest fundament. Człowiek, który nie wierzy, nie zna Boga, nie zna Bogu Ojca, który kocha, nie widzi potrzeby, żeby zwracać się na modlitwie, bo nie wie, po co ma się zwracać. To dla niego jest rzeczywiście strata czasu. Kiedy ktoś myśli, że sam musi troszczyć się o swoje życie, zabiegać o pieniądze, o utrzymanie, o różne inne rzeczy, uważa, że modlitwa jest czasem straconym. Wielu ludzi dzisiaj, takich niechodzących do Kościoła w niedzielę, mówi, co mi Kościół da? Ja w tym czasie mogę zarobić pieniądze, troszczyć się o swoją rodzinę. To jest ważniejsze. Tak dzieje się w człowieku właśnie, który nie wierzy, to znaczy nie widzi, że Bóg mu jest potrzebny.
Były też zarzuty, myślę, że wobec wielu świętych, ale ja na przykład słyszałam zarzuty wobec Matki Teresy. Mówiono jej, że po co te godziny adoracji, modlitwy, w tym czasie mogłaby przecież opiekować się tyloma ludźmi, zatroszczyć się o życie kogoś drugiego, a ona się w tym czasie modli.
Właśnie, no w życiu chrześcijanina i w życiu człowieka w ogóle Pan Bóg powinien być na pierwszym miejscu. Oczywiście ta miłość do Boga zawsze jest mocno związana i przekłada się na miłość drugiego człowieka. Natomiast to pierwszeństwo zawsze jest Bogu, bo człowiek, który nie jest blisko Boga, tak naprawdę nie ma siły do tego, żeby kochać prawdziwą, bezinteresowną miłością. Owszem, może kochać być takim kimś, kto pomaga wielu osobom, ale tak naprawdę buduje siebie w ten sposób, buduje swoją poczucie wartości, poczucie bycia kochanym, potrzebnym komuś. Nie ma tam takiej zupełnej bezinteresowności, która jest w człowieku, który właśnie modli się. Poza tym to jest też taka pokusa złego ducha właśnie, pokusa chleba, pokusa nakarmienia całego świata, że jakby to było najważniejsze, jakby tą rzeczywistością, która zbawia człowieka, która może człowieka uczynić szczęśliwym, jest to, co materialne, jest zewnętrzna pomoc, jest chleb bardzo szeroko rozumiany, zatroszczenie się o chorych, o biednych. To wszystko jest ważne, to wypływa z miłości chrześcijańskiej, właśnie wypływa, jest jednym z przejawów życia Kościoła. Miłość właśnie to jest kolejna rzecz, o której tutaj katechizm mówi, o której chciałem mówić, że ta wiara wspólnoty jest potwierdzona przez miłość. I trzecim elementem jest to, że ta wspólnota karmi się Eucharystią. A więc widzimy ten owoc miłości konkretny we wspólnocie pierwszych uczniów, którzy nie tylko gromadzili się na modlitwie, ale przynosili każdy to, co miał. Byli bogaci, przynosili więcej i to było rozdzielane pomiędzy wspólnotę. Także nikomu ze wspólnoty nic nie brakowało, ale uczniowie się troszczyli nawzajem o siebie, przynosili do apostołów właśnie to, co posiadali i to było rozdzielane pomiędzy wszystkich, żeby nikomu nic nie brakowało. Tak to wyglądało właśnie w życiu pierwszej wspólnoty.
Kościoła katolickiego wymienia 5 form modlitwy chrześcijańskiej. Jako pierwsza jest to modlitwa błogosławieństwa i adoracja. Czym jest to błogosławieństwo? Kto nam błogosławi, kto nas błogosławi, komu my możemy błogosławić?
Błogosławieństwo, jak mówi katechizm, jest wyrazem głębokiego dążenia modlitwy chrześcijańskiej. Jest ono spotkaniem Boga i człowieka. W jaki sposób? W taki, że błogosławieństwie, dar Boga, przyjęcie go przez człowieka, przyzywają się nawzajem i jednoczą. Modlitwa błogosławieństwa jest jakby odpowiedzią człowieka na dary Boże. Kiedy człowiek uświadamia sobie to, co otrzymuje od Boga, jego miłość, to, że Bóg jest w jego życiu, że Bóg błogosławi, że gdyby nie jego błogosławieństwo, to człowiek by w ogóle nie istniał. Jesteśmy prochem, to jest prawda o człowieku i to Bóg daje tchnienie i to, że jesteśmy, że poruszamy się, że cokolwiek mamy, że jesteśmy zdolni nawet do jakiegokolwiek dobra, tak naprawdę jest darem od Boga. I kiedy człowiek sobie to uświadamia, wtedy zaczyna błogosławić Boga. Czyli to błogosławieństwo Boga, które jest pierwsze, spotyka się z taką samą odpowiedzią człowieka. Błogosławić to znaczy dobrze mówić, wysławiać. To jest właśnie to, do czego jesteśmy zaproszeni. Oczywiście ta modlitwa jest zanoszona w Duchu Świętym. Wchodzimy tak naprawdę w modlitwę Jezusa, który w duchu uwielbia swojego Ojca. Do tego jesteśmy zaproszeni. I takim, można by powiedzieć, szczytem modlitwy błogosławieństwa jest adoracja. A więc jest to taka postawa człowieka, który uznaje się za stworzenie przed swoim Stwórcą, wysławia wielkość Pana, który nas stworzył. Staje przed Nim właśnie jako przed tym, który jest Królem Chwały i w zachwycie, że ten, który jest taki wielki, pochyla się nade mną ze swoją miłością, że mnie w ogóle stworzył, że dał mi życie, istnienie. I ja staję w geście takiej milczącej adoracji, zachwytu nad miłością Pana Boga, nad Jego wielkością i nad tym, że w tej wielkości pochyla się nade mną.
Nie wiem, czy przy tym punkcie możemy wspomnieć też o tym może bardziej potocznym takim myśleniu o błogosławieństwie, to znaczy błogosławieniu sobie nawzajem. Nie wiem, rodzice dzieciom mogą błogosławić i tak dalej. Czy możemy to czynić wobec siebie nawzajem?
Tutaj akurat rzeczywiście sam katechizm ma na myśli bardziej błogosławieństwo w sensie modlitwy, która jest zwrócona wprost ku Bogu, ale rzeczywiście człowiek, który zaczyna żyć w tej dynamice błogosławieństwa Boga, zaczyna też błogosławić drugiemu, najpierw tym, którzy są najbliżej nas, których kochamy, ale także błogosławi swoim nieprzyjaciołom. Do tego nas przecież uzdalnia ten dar życia, miłości, którą otrzymujemy od Jezusa Chrystusa jako chrześcijanie. I w tym mieści się właśnie to błogosławieństwo, czyli przede wszystkim dobrze mówić, dobrze życzyć drugiemu. W tym mieści się właśnie to słowo i to jest zupełne jakby odwrócenie tego, co jest przekleństwem. My często przekleństwo kojarzymy z wulgaryzmami, ale przekleństwo to jest przede wszystkim źle życzyć komuś. Niestety to dzisiaj jest bardzo popularne i to wykorzystuje zły duch słowa przekleństwa, szczególnie kiedy są bliskie więzy krwi rodziców, na przykład potrafią komuś zniszczyć życie. Błogosławieństwo rodziców, ono jest bardzo ważne. Tym gestem błogosławieństwa bez słów też jest znak krzyża jak najbardziej. Ja bardzo zachęcam rodziców, żeby błogosławili dzieci, żeby czynili im znak krzyża. My za mało właśnie o tym pamiętamy, że szczególnie rodzice wobec dzieci właśnie taką władzę mają, nie mówiąc już o błogosławieństwie oczywiście kapłana.
Kolejną formą, jaką wymienia katechizm Kościoła katolickiego, formą modlitwy jest modlitwa prośby. My wiele razy już chyba o tym wspominaliśmy w trakcie naszych audycji, że Pan Bóg wie najlepiej, co nam potrzeba, więc po co ta modlitwa, właśnie modlitwa prośby, czemu ona służy, czemu służy wypowiadanie tych swoich potrzeb wobec Boga?
Przede wszystkim katechizm Kościoła zwraca uwagę na to, że ta prośba nie ma być zwrócona nie tyle o te potrzeby doczesne, ponieważ najważniejszą potrzebą człowieka jest zbawienie i tutaj katechizm przywołuje pewne określenia, których Biblia używa na słowo błaganie. Myślę, że warto tutaj je przytoczyć. Co to znaczy błagać w Nowym Testamencie? Prosić, żalić się, wołać natarczywie, wzywać, podnosić głos, krzyczeć, a nawet walczyć w modlitwie. A więc widzimy, że jest to jak gdyby taka postawa człowieka tonącego, który w takiej rozpaczy, w niebezpieczeństwie śmierci zwraca się z wielką ufnością do Boga jako do ostatniej deski ratunku, bo widzi, że nikt inny nie jest w stanie mi pomóc. I rzeczywiście to jest też doświadczenie życia świętych, życia ojców pustyni, ojców wschodu, którzy zwracali się właśnie w prostej modlitwie, modlitwie Jezusowej, modlitwie, która płynęła z nędzy człowieka, która przyzywała, aby Bóg zlitował się nad człowiekiem, nad jego słabością. I taki wymiar ma właśnie ta modlitwa. A więc z jednej strony zwracamy się do Boga, przyzywamy właśnie tego związku, przypominamy, bo Bóg oczywiście o tym pamięta, ale my się odwołujemy do tego, że Panie, Ty nas stworzyłeś, Ty jesteś naszym Bogiem, wyznajemy to, dajemy w ten sposób Bogu prawo, ponieważ Bóg szanuje naszą wolność, nas kocha, potrzebuje jakby naszej decyzji, zgody, woli, szanuje, chce tej decyzji, zgody, żebyśmy my go przyzywali, żebyśmy my prosili, by jego życie, jego dary właśnie zostały nam podarowane. Dalej katechizm też mówi o tym, że ta modlitwa błagania jest jakby takim jękiem całego stworzenia, które w bólach rodzenia oczekuje ze wzdychaniem odkupienia naszego ciała, tego wszystkiego, co ma się dokonać. Już w nadziei jesteśmy zbawieni, doświadczamy tych pierwszych darów ducha, ale z drugiej strony doświadczamy też właśnie tej kruchości. I taką fundamentalną prośbą jest prośba o przebaczenie, jest właśnie tym pierwszym dążeniem modlitwy prośby. Miej litość dla mnie grzesznika, zmiłuj się nade mną, Panie. Te słowa jakby wyrażają to pragnienie, żeby Bóg rzeczywiście mnie obdarzył zbawieniem. Kiedy ja widzę, jaka jest nędza we mnie, że ja sam nie jestem w stanie zbawić siebie, wtedy właśnie w takiej postawie staję przed Bogiem.
Punkt 2631 katechizmu mówi o prośbie o przebaczenie, co mnie tutaj jakoś tak chyba trochę zadziwiło. Jest też wspomniane o tym przebaczeniu, które poprzedza każdą modlitwę. Nie tylko tak jak podczas Eucharystii prosimy Boga o przebaczenie, ale również nasza osobista modlitwa powinna zaczynać się właśnie tym przyznaniem się do tej słabości.
Oczywiście, zresztą taka jest, kiedy patrzymy na biblijne znaczenie słowa miłosierdzie, szukając jego jakby korzenia, rdzenia w Starym Testamencie, widzimy, że miłosierdzie ma takie znaczenie poruszenia się wnętrza Boga, łona, tutaj taki jest źródłosłów. I co porusza Boga? Właśnie nędzę człowieka. Kiedy człowiek świadomy swojej nędzy, grzeszności, niewystarczalności, zwraca się do Boga w całej biedzie, nawet jeżeli nie narozrabia przez grzech, to Bóg jakby nie może nie kochać, że to porusza aż wnętrze Boga, ta nędza człowieka, to zwrócenie się z prośbą o przebaczenie. Z drugiej strony jest też tutaj w przebaczeniu pewien warunek, o którym mówiliśmy, że nasza modlitwa będzie wysłuchana, będzie miła Bogu wtedy, kiedy my przebaczymy, kiedy my będziemy modlili się, kiedy nie potrafimy komuś przebaczyć, o przebaczenie też tym, którzy nas skrzywdzili. Jeżeli nie potrafię przebaczyć, staję na modlitwie, ja powinienem moją modlitwę zaczynać od tego, Panie, widzisz, że ja nie potrafię komuś przebaczyć, że coś mnie bardzo boli, Ty daj mi siłę do przebaczenia. Taka postawa, że ja chcę wchodzić w tą dynamikę przebaczenia.
Jeszcze bym nawiązała do tej modlitwy prośby w ten sposób, że jest taka książka o tytule Chata Williama Younga. Tam jest taka scena, kiedy to Trójca Święta jest tam przedstawiona w bardzo taki obrazowy sposób. Po prostu jest uosobiona i bohater książki rozmawia z Bogiem Ojcem. Ojciec go pyta, czego chcesz? Powiedz, jakie są twoje potrzeby. Bohater na to odpowiada, ale po co chcesz to wiedzieć? Po co ja mam ci to mówić, skoro ty wszystko wiesz? Na to Bóg mówi o tym, że ja chcę to usłyszeć od ciebie. Chcę, żeby się nawiązała ta więź, żebym mógł usłyszeć to, o czym ty myślisz, w jaki sposób o to prosisz.
Na pewno tak jest. W ogóle święci też mówili o tym, że modlitwa prośby nas przygotowuje na przyjęcie daru, czyli my jak gdyby stajemy się otwarci i gotowi do tego, żeby przyjąć to, co Bóg chce nam dać. Bóg już to ma dla nas przygotowane, ale to my przez modlitwę prośby sobie uświadamiamy jakby i przygotowujemy nasze serce na przyjęcie tego, co Bóg dla nas przygotował.
Powiedzmy też teraz już o następnej formie modlitwy, modlitwa wstawiennicza. Czym jest wstawiennictwo?
Wstawiennictwo jest również modlitwą prośby, która jednak bardzo mocno przybliża nas i naszą modlitwę do modlitwy Jezusa. Wstawiennictwo wypływa właśnie z tej miłości do drugiego, z tego, że ja nie staję przed Bogiem sam, ale staję z całą wspólnotą moich braci i sióstr, którzy podobnie jak ja mają taką samą kondycję po grzechu pierworodnym i po osobistych grzechach, że wszyscy jesteśmy w tej samej biedzie i wszyscy jako cała ludzkość potrzebujemy zbawienia. I modlitwa wstawiennicza rodzi się jakby z takiej postawy współczucia wobec moich braci i sióstr, tak jak Jezus, który stał się człowiekiem, uczynił to z miłości, z tej miłości miłosiernej, która poruszyła Jego serce, kiedy patrzy na grzesznika, kiedy patrzy na człowieka, który cierpi, który nie widzi Bożej miłości, nie widzi Ojca w swoim życiu, to Jezus czuje się poruszony. Poruszony biedą człowieka, zresztą Ewangelie pokazują Jezusa we wcieleniu bardzo realnie przeżywającego emocje, który zapłakał nad Łazarzem, który wzruszał się głęboko, który pochylał się nad człowiekiem z wielką miłością, delikatnością. Tak właśnie objawia swoją miłość Bóg w sposób bardzo taki ludzki, który dla nas jest bardzo czytelny, bardzo potrzebny. To jest wyraz wielkiej miłości Pana Boga i my, naśladując Jezusa, jesteśmy powołani też do tego, nie tylko do tego, żeby w czasie modlitwy kręcić się wokół własnego nosa, prosić o własne potrzeby, ale właśnie modlić się za innych, przede wszystkim za grzeszników, ale to wstawiennictwo Kościoła rozszerza się na cały świat. My mamy świadomość tego, że chociażby Eucharystia ma wymiar kosmiczny, ona obejmuje cały świat, wszystkich ludzi. Czasem ktoś formułuje taką prośbę, czy w modlitwie powszechnej, czy gdzieś tam jakaś intencja modlitewna. Módlmy się za tych, za których nikt się nie modli, albo za zmarłych, za których nikt się nie modli. Nie ma takich ludzi. Jezus umarł za wszystkich i ofiara Jezusa Chrystusa, która jest uobecniana w Eucharystii, tak naprawdę obejmuje każdego człowieka, choćby nie zdawał sobie z tego sprawy, więc ta miłość Pana Boga jest tak wielka i teraz wszyscy, którzy wchodzą w tą tajemnicę miłości Jezusa, zaczynają kochać taką samą miłością świata, więc Kościół modli się za wszystkich, za rządzących, za państwa, za niewierzących, za całą ludzkość, poleca sprawy całej społeczności ogólnoludzkie. To jest właśnie wyraz tej miłości człowieka do człowieka, który wypływa właśnie z miłości Chrystusa do człowieka.
Katechizm też wspomina o tej sytuacji, kiedy modlimy się też za, na wzór Kościoła, całej wspólnoty, za swoich nieprzyjaciół.
Oczywiście, no, to jest szczyt modlitwy w ogóle chrześcijańskiej, szczyt modlitwy Jezusa, w którym uczestniczymy i Kościół jakby uobecnia jako ciało Jezusa Chrystusa, to co dokonuje się w Jego głowie, w Jezusie Chrystusie, a więc też modli się za swoich nieprzyjaciół, za tych, którzy prześladują. Jest to znak dla świata, że ta Ewangelia, że życie Boże wypełnia się w życiu dzieci Kościoła, że one stają się zdolne mocą słuchania słowa, mocą wspólnoty, którą tworzą, mocą sakramentów, szczególnie Eucharystii, stają się zdolni do tego, żeby miłować taką samą miłością, jaką umiłował Jezus.
Była mowa o modlitwie prośby, modlitwie wstawienniczej i teraz czas na modlitwę dziękczynienia.
Dziękczynienie jest taką charakterystyczną cechą modlitwy Kościoła, szczególnie Eucharystia, Eucharistein, to znaczy właśnie dziękować. My przede wszystkim właśnie mamy stawać w takiej postawie dziękczynienia, bo kiedy uświadamiamy sobie, jak wielkie dary otrzymujemy od Boga, jak bardzo dużo Pan Bóg nam daje, że daje nam w ogóle życie, możliwość istnienia, ale także dzieło zbawcze, to, że Bóg na grzech człowieka odpowiada swoją miłością, dając nam swojego Syna, rodzi się w człowieku właśnie taka postawa dziękowania. Święty Paweł zachęca do tego właśnie w swoich listach, żeby dziękować Bogu i to w każdym położeniu, ponieważ całe nasze życie, cała nasza historia, także trudne wydarzenia, które dzieją się w naszym życiu, one są jakimś wyrazem tego, co jest troską Boga. Oczywiście są takie cierpienia, które my sobie sami sprowadzamy na głowę, wchodząc w grzech i wtedy nie możemy mieć pretensji do Pana Boga, ale to, że Pan Bóg jakby nas nie chroni przed tym, że czasem dopuszcza, żeby skutki naszych grzechów nas dotknęły, jest to też wyraz Jego miłości, która pokazuje nam, słuchaj, idziesz w tym kierunku, trzeba coś zmienić w swoim życiu, żeby nas właśnie jakoś ostrzec. Wszystko jest wyrazem miłości Pana Boga.
Patrząc oczyma chrześcijanina, zawsze jest za co dziękować Bogu.
Oczywiście i to powinna być taka fundamentalna postawa w naszym sercu.
Modlitwa uwielbienia. Czy można powiedzieć o tej modlitwie, że to jest najdoskonalsza forma modlitwy?
My jesteśmy powołani tak naprawdę do tego, żeby Boga uwielbiać. To jest to, co daje człowiekowi szczęście. Człowiek jest szczęśliwy wtedy, kiedy uwielbia Boga. Co to znaczy uwielbiać? To znaczy uznać właściwe miejsce Boga, to, że Bóg jest Bogiem, że jest najważniejszy w moim życiu, że jest Panem mojego życia, że nie ma innego i uwielbiać Go za samą Jego obecność, dlatego, że On jest, że istnieje, że kiedy jest, to jest dla człowieka zawsze, jest pełen miłości. I właśnie to jest najdoskonalsza modlitwa też Ducha Świętego w nas, ponieważ my wchodzimy tak naprawdę właśnie wtedy w relację miłości. Uwielbienie ono jest szczytem miłości, kiedy my uwielbiamy tą osobę, którą kochamy. Wchodzimy w te relacje, które są w Trójcy Świętej, kiedy Jezus uwielbia Ojca w Duchu Świętym. My możemy jakby zostać obdarowani tą samą modlitwą. Modlitwa uwielbienia jest przede wszystkim darem. Darem modlitwy Ducha Świętego w nas. Do uwielbienia dorastamy, dojrzewamy, dostrajamy nasze życie. Im więcej żyjemy w grzechu, im bardziej jesteśmy oddaleni od Boga, im bardziej nie akceptujemy swojego życia, swojej historii, tym bardziej nie potrafimy Boga uwielbiać. To jest też ważny znak, ponieważ modlitwa uwielbienia, ona rodzi się w naszym życiu bardzo spontanicznie i ona jest znakiem, na ile moje serce i całe moje życie rzeczywiście należy do Boga. Jeżeli ja spontanicznie dobrze czuję się w modlitwie uwielbienia. I nie chodzi o taką modlitwę głośną, bo nam się często modlitwa uwielbienia kojarzy podniesione ręce, jakieś krzyki, chwała Tobie Panie i tak dalej. Oczywiście nie można negować, jest to jakaś forma modlitwy uwielbienia, ale ostatecznie modlitwa uwielbienia to jest modlitwa Jezusa na krzyżu, który powierza się Ojcu, który cierpiąc zgadza się na plan Ojca. Przyjmuje to z dziękczynieniem w sercu, z takim poczuciem pokoju, całkowitej akceptacji, miłości wobec tego planu, który Ojciec ma na jego życie. To jest szczyt modlitwy uwielbienia.
Bardzo przejrzyście nazywa uwielbienie katechizm Kościoła katolickiego i pozwolę sobie tutaj zacytować. Uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek najbardziej bezpośrednio uznaje, iż Bóg jest Bogiem. Wysławia Go dla Niego samego, oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, ale dlatego, że On jest. Po prostu. Te formy modlitwy powinny być obecne w naszym życiu, aby nasze życie duchowe było właściwe.
Oczywiście, że tak, i one tak naprawdę są na tyle bogate, że nasze życie jest bardzo dynamiczne i przeżywamy różne momenty radości, smutku, cierpienia, trudności. I właściwie te formy modlitwy, one są jakby dostosowane do tego, co dzieje się w sercu człowieka, ale właśnie im głębsze jest życie duchowe, im większe zjednoczenie z Bogiem, tym bardziej człowiek nawet w takim doświadczeniu cierpienia, w trudnej sytuacji swojego życia, w krzyżu, potrafi Boga uwielbiać. Jest to znak, że wtedy rzeczywiście Jezus żyje we mnie, bo ja nie jestem w stanie tak po ludzku, mocą własnych wysiłków, uwielbiać Boga za krzyż albo modlić się za moich nieprzyjaciół. Jest to znak, że rzeczywiście jest Duch Boży. Zdarza się oczywiście, że ktoś wyprzedza łaskę i teraz serce się buntuje, a ktoś na zewnątrz będzie słowami wypowiadał modlitwę uwielbienia. Panie Boże, dziękuję Ci za krzyż i tak dalej. Dziękuję Ci za moich nieprzyjaciół, modlę się za nich i tak dalej. Czasem to jest przerost trochę formy nad treścią. Serce musi do tego dorosnąć. Tak naprawdę, jeżeli w sercu czuję spontanicznie, że moje serce zaczyna spontanicznie wołać w modlitwie za moich nieprzyjaciół, jeżeli ja w sercu czuję taki pokój, pogodzenie się, nawet kiedy cierpię, jestem przybity do łóżka cierpieniem, chorobą, kiedy umieram i jestem pogodzony, tak umierają święci, tak przeżywają cierpienie święci. Właśnie to jest znak świętości, że człowiek przyjmuje całkowicie plan Boga na swoje życie, nie buntuje się, nie szemra, ale uwielbia Boga w tym wszystkim. Czasem to cierpienie jest tak wielkie, jak Jezusa na krzyżu, że jakby ta modlitwa uwielbienia nie jest w stanie wyrazić się słowami na zewnątrz. Nie ma głośnych krzyków, podniesionych rąk, ale właśnie to jest modlitwa serca. Serce uwielbia Ojca także w krzyżu. Jest to znak rzeczywiście, że wtedy jest Duch Boży w nas i On się modli i wtedy możemy być spokojni o nasze życie duchowe.
Za tą kolejną rozmowę o modlitwie bardzo dziękuję. Do usłyszenia za kolejne 2 tygodnie. Szczęść Boże.